I wracamy do kredo apostolskiego. Kredo apostolskie. Na ostatnim kazaniu z apostolskiego kredo mówiliśmy o niebie, o tym, że Chrystus wstąpił na niebiosa. I dzisiaj przyjrzymy się prawdzie, zasiadł po prawicy Ojca. Czyli powiemy troszkę więcej, co Jezus uczynił, kiedy odszedł do nieba. Co Jezus czyni, będąc w niebie, co Jezus czyni z nieba. Pomódlmy się. Panie, Twoje słowo jest jak źródło wód dla łani. Pragniemy, Panie, czerpać z Twoich źródeł. Dziękujemy Ci za to, że sam nas do nich prowadzisz. Panie, łakniemy i pragniemy Twojej obecności na co dzień. Daj, aby Twoje słowo mieszkało w nas, w naszych sercach, w naszych umysłach. I Panie, posil nas dzisiaj nim, abyśmy służyli Tobie w świętości i radości. Amen. Tak jak wspomniałem, na ostatnim kazaniu mówiliśmy o niebie, o prawdzie, że Chrystus wstąpił na niebiosa, w zmartwychwstałym, uwielbionym ciele uniósł się ponad głowy uczniów i odszedł cieleśnie do nieba jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I dzisiaj powiemy o tym, co Jezus uczynił po wstąpieniu do nieba, co robi obecnie i też jaki wpływ ma to na nasze życie. Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca Wszechmogącego i tę rzeczywistość odsłania przed nami chociażby Daniel w swoim proroctwie w 7 rozdziale, w 13 wersecie czytamy takie słowa. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, to jest mowa właśnie o wstąpieniu Jezusa do nieba, i czytamy dalej, że doszedł do sędziwego, stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie narody, wszystkie ludy i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Czyli czytamy, że Jezus po dokonaniu dzieła na ziemi wstąpił do nieba, stanął przed Ojcem i otrzymał absolutną, powszechną władzę nad wszystkimi rzeczami. Czyli Ojciec zaprosił, można powiedzieć, Syna, aby zasiadł po jego prawicy. I też mamy wiele wersetów, które o tym mówią. Na przykład Kolosan 3:1. A tak, jeśli wzbudzeni jesteście z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Gdzie jest Chrystus? W niebie, po prawicy Bożej. Hebrajczyków 10:12. Ale ten człowiek, złożywszy na wieki jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Zasiadł po prawicy Boga. Także widzimy, że to jest prawda, o której mówi Pismo Święte. To nie jest prawda o tym, że Jezus zasiadł po prawicy Ojca, to nie jest wynik jakiejś spekulacji Kościoła. To nie jest nauczanie tradycji, to jest nauczanie Biblii. Otóż z tego, o czym mówimy, Hebrajczyków 8:1, jest taka suma, to jest tłumaczenie chyba z Biblii Tysiąclecia. Mamy takiego arcykapłana, który zasiada po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jezus zasiada po prawicy tronu majestatu w niebiosach. I Pismo Święte mówi tak, skoro Jezus zasiadł po prawicy Ojca, co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że objął panowanie. Psalm 110 mówi, rzekł Pan do mojego Pana, siądź po prawicy mojej, aż uczynię Twoim podnóżkiem Twoich wrogów. Jezus zasiadł po prawicy Ojca i zdobywa świat, czyniąc podnóżkiem wrogów. 1 Piotra 3:22. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie, zwierzchności i moce. Jezus objął panowanie, poddane mu są wszystkie zwierzchności, wszystkie moce w niebie i na ziemi. Czyli fakt, że Jezus zasiadł na tronie, jest oznaką ukończonego dzieła. Jezus zasiadł na tronie jako król. I co robi? Zaprowadza swoje rządy. Nie jest biernym królem, który się jedynie przygląda temu, co się dzieje w twoim życiu i na świecie. Jest królem, który zaprowadza swoje rządy, przemieniając świat mocą Ewangelii, mocą Słowa, mocą Ducha Świętego. Co więcej, Jezus zasiadł na tronie jako kapłan, który wstawia się u Ojca za nami. O tym mówi list do Rzymian 8:34. Któż jest ten, który potępia? To raczej Chrystus, który umarł, a raczej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, który również wstawia się za nami. Jezus objął panowanie, Jezus modli się o Ciebie, Jezus wstawia się za nami u Ojca. Czyli prawda, że Jezus zaszedł po prawicy Ojca w niebie, ma bardzo praktyczne zastosowanie. Ma praktyczne zastosowanie również na przykład w temacie misji, ewangelizacji Kościoła. Tak, gdyby Jezus nie zasiadł po prawicy Ojca, a więc nie objąłby panowania, wówczas wszystkie ewangelizacje, wszystkie misje Kościoła byłyby zwykłą manipulacją, zwykłą formą przymusu. Ale Jezus zasiadł na tronie, On otrzymał moc, On otrzymał autorytet, dlatego nie musimy się uciekać do jakichś trików, jakichś spisków, podstępów. Jak to ludzi teraz omotać? Jak to ludzi przyciągnąć? Jaką presję wywrzeć na to, żeby ludzie się nawrócili? Możemy w autorytecie Jezusa i w mocy Ducha Świętego zwiastować Ewangelię i skutki zostawić Bogu. To Duch przekonuje, nie my. I kiedy zechce, robi to skutecznie. My mamy siać, my mamy modlić się o wzrost i możesz iść spokojnie spać. Możesz wstać rano do pracy, możesz wykonać swoje obowiązki w pracy, możesz odpocząć, możesz się zrelaksować i możesz położyć się spokojnie do łóżka i iść spokojnie spać. Kiedy ja kładę się do łóżka przed snem, lubię jeszcze spojrzeć, zawsze jestem tą osobą, która zwykle otwiera jeszcze roletę w sypialni. Dlaczego otwieram roletę w sypialni? Bo chcę jeszcze spojrzeć w niebo. Kiedy leżę na łóżku, chcę jeszcze spojrzeć w niebo, zacytować Psalm 4, spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. I chcę powiedzieć dobranoc, Panie Boże. I spokojnie zasnąć. Możemy spokojnie iść spać. Możemy spokojnie powiedzieć, Panie Boże, dobranoc. Dlaczego? Bo Jezus panuje. Jezus króluje. Jezus ma kontrolę nad wszystkim w Twoim życiu. Jezus odchodzi do sali tronowej w niebie i otrzymuje władzę. Otrzymuje władzę gdzie? Niektórzy powiedzieliby, no w niebie. Biblia mówi nie. No czy to jest tylko częściowa odpowiedź? Tak, w niebie też. Ale otrzymuje władzę wszędzie. Czyli kto jest obecnie właścicielem Polski, Ukrainy, Rosji, Chin, Ameryki, Holandii i tak dalej? Jezus. Jezus jest właścicielem naszego kraju. Dlaczego? Ponieważ odkupił wszystkie narody i ludy z wszystkich narodów i języków swoją krwią. On dokonał dzieła i odszedł do Ojca. I tak jak czytamy w Psalmie 2, Ojciec mówi po dokonaniu dzieła przez Syna, proś o co chcesz, a dam Ci to. I o co prosi Jezus? Jezus prosi o narody. Czy Ojciec daje narody Synowi? Oczywiście. Psalm 2, werset 7. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie. Wszystkie narody, wszystkie krańce ziemi należą do Jezusa. Wszelka władza należy do Jezusa, została Mu dana przez Ojca. Wszelka władza i autorytet nie tylko w niebie, ale też na ziemi, nad wszystkim. Zwróćcie uwagę, że nawet kiedyś o tym mówiliśmy, że nawet nakaz misyjny, kiedy Jezus mówi do uczniów, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, ten nakaz misyjny wynika ze zdania oznajmującego, które Jezus wypowiada przed nim, a to zdanie brzmi tak, dana mi jest wszelka moc, czy wszelka władza, zależy od tłumaczeń, wszelka moc, władza w niebie i na ziemi. Idźcie tedy, dlatego idźcie. Kiedy spotykasz chrześcijanina na ulicy, który głosi Słowo Boże, możesz zapytać, dlaczego to robisz? Bo chcę nawrócić ludzi, chcę, żeby się ludzie nawracali. Może powiedzieć, kochamy Cię, drogi bracie, ale to nie jest dobra odpowiedź. Władza należy do Jezusa. Jesteśmy tutaj, głosimy Słowo. Jesteśmy na nabożeństwie. Robimy to, co robimy. Dlaczego? Bo władza należy do Jezusa. Jeżeli nie należy do Jezusa, zostań w domu. Dlatego, że wówczas, jeżeli nie wierzysz, że władza należy do Jezusa, będziesz szedł w swojej mocy do świata, który twoim zdaniem należy do innego króla. Ale tak nie jest. Ziemia należy do Jezusa, Jezus jest królem i możemy iść, wierząc, że to On będzie podlewał ziarna, a nie my. Biblia nie mówi, że panowanie Jezusa należy do przyszłości. Pismo Święte mówi, że Jezus odszedł do nieba, zasiadł po prawicy Ojca i poddane Mu są wszystkie władze, wszystkie moce i zwierzchności. Jeżeli tylko mówimy ludziom, jak trafić do nieba i być zbawionymi, to nie jesteśmy do końca posłuszni wielkiemu posłannictwu. Mamy nie tylko iść i czynić uczniami, ale też mamy rozumieć, dlaczego mamy to robić. Dlaczego założyliśmy Kościół? Dlaczego spotykamy się na nabożeństwach? Bo Jezusowi jest dana wszelka moc w niebie i na ziemi. Dlaczego głosimy Ewangelię? Dlaczego drukujemy książki? Dlaczego mówimy ludziom, musisz się narodzić na nowo? Bo władza należy do Jezusa. Jeżeli dzielimy się Ewangelią, ale nie mówimy przyczyny, dla której ludzie się powinni nawrócić, to pomijamy bardzo ważną istotę chrześcijańskiego poselstwa. Pamiętacie, co Jezus robił, co głosił Jezus przed swoją śmiercią? Jezus głosił nadejście Królestwa Bożego, czyli Bożego Panowania na ziemi. I teraz może jak Bożego Panowania? Gdzie? Kiedy? W Nim samym. Jezus był i jest uosobieniem Bożego Królestwa. Jezus rozpoczął wielką misję przemiany świata, zdobywania narodów i ta misja trwa od ponad 2000 lat. I to się dzieje. I kiedy potem Jezus odszedł, a uczniowie szli do ludzi i głosili Ewangelię, to nie mówili, hej, chodź tutaj tak. Ktoś jest w jakiejś skale, jakiejś jamie w jaskini, żeby nikt cię nie widział, kto chce cię poznać. Ale cichosza to jest taki guru, o którym nie wolimy mówić, nie chcemy mówić publicznie. Nie, takie poselstwo ono trwało do czasu, kiedy Jezus był na ziemi, niektórym ludziom mówił, idź podziękuj Bogu, ale jeszcze tego nie rozpowiadaj. Tak? Był taki czas, kiedy Jezus nie chciał, żeby jeszcze publicznie wieść o Nim dotarła do ludzi, ale to się działo przed ukrzyżowaniem, to się działo przed zmartwychwstaniem i przed zesłaniem Ducha Świętego. A po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Jezus już objął panowanie w niebie, uczniowie nie mówili, hej, tylko nikomu nie mów. Oni szli wszemi wobec mówiąc, Jezus jest Panem. Panem czego? Panem Twojego serca, Panem Twojego życia, Panem Kościoła, Panem historii, Panem naszego narodu, Panem kosmosu. Dlatego misją Kościoła nie jest to, żebyśmy się gromadzili, żeby nam było miło, kiedy sobie pośpiewamy, kiedy po nabożeństwie wypijemy kawusie i ciasteczko zjemy, było nam milusio i się rozejdziemy do domu. To jest fajne, jeżeli nam jest miło, fajnie, jeżeli dobrze jest nam razem, to jest okej, ale to nie jest cel. To nie jest ostateczny cel. Mamy wyruszyć. Tak, otrzymujemy błogosławieństwo na końcu nabożeństwa i wyruszamy do naszych powołań. Zadaniem Kościoła jest to, żeby uczynić imię Jezusa, można powiedzieć, znanym, rozpoznawanym i czczonym. Zadaniem Kościoła jest publiczna wieść o Ewangelii, a nie zamykanie się w swoim bunkrze, żeby nam było miło. Czasy, kiedy Jezus mówił, tylko nie rozpowiadajcie o tym, minęły. Od zmartwychwstania, od zesłania ducha opowiadamy radosną wieść, tak jak kobiety. Hej, widziałyśmy pusty grób, nie wiemy o co chodzi. Hej, widziałyśmy Pana zmartwychwstałego, który ukazał nam się. Apostołowie szli i mówili, słuchajcie, nasz Pan nas posłał. Zwiastujemy wam Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Po zmartwychwstaniu Jezusa Paweł apostoł szedł, gdzie szedł? Do synagogi. Szedł na rynek, na Areopag w Atenach. Szedł przed rzymskich urzędników. Dlaczego miał tę śmiałość? Ponieważ wierzył, że Jezus panuje. Że Jezus jest królem ponad królami. I chrześcijanie w pierwszym wieku byli prześladowani, jak wiemy. Ale byli prześladowani nie dlatego, że uważali Jezusa za Pana i Zbawiciela, ale wierzyli, że jest jedynym Panem i Zbawicielem. To jest to kluczowe słowo. Jedynym. Nie mówili, że Jezus jest królem. Wiecie, jest jednym z królów w panteonie różnych władców i bóstw. Nie mówili, mamy Cezara, który jest władcą Cesarstwa Rzymskiego i ówczesnego świata, ale też obok Cezara mamy Jezusa, który jest Panem Kościoła i serc wierzących. Nie, chrześcijanie, udając się za Biblią, głosili, że Jezusowi jest dana wszelka moc w niebie i na ziemi. Głosili królestwo, które usunie ludzkie królestwa w historii. To dlatego ich przesłanie było odbierane jako rewolucyjne i niebezpieczne. Władcy, Rada Żydowska, Rzymianie chcieli, żeby Piotr i Jan stanęli przed ich radą i się wytłumaczyli. Co wyście zrobili? Napełniliście tą nauką to miasto. Byli zaniepokojeni. Oni byli zaniepokojeni czym? Obecnością chrześcijan. Dlaczego? Bo mówili, że Jezus jest Panem ponad cesarzem. Jest Panem Panów i wszelkie kolano musi się przed Nim ugiąć, łącznie z kolanem cesarza. I to poselstwo powinno być niebezpieczne dla każdego, kto chce czynić ziemię poddaną, nie uwzględniając woli Bożej. Dlatego zobaczcie, że nawet dzisiaj, patrząc na kontekst naszych czasów, bardzo irytuje ludzi niewierzących obecność chrześcijan w przestrzeni publicznej. Ale nie tyle nawet w samych chrześcijan, tak? Bo obecność chrześcijan, zaangażowanie chrześcijan w sprawy tego świata może być całkiem bezpieczna. To może być całkiem bezpieczne dla ludzi niewierzących. Ale staje się niebezpieczne dla niewierzących, dla świata, kiedy mówimy i czynimy, że Bóg i Jego Słowo mają wiele wspólnego nie tylko z niebem, ale też z ziemią. Bóg i Jego Słowo mają wiele wspólnego z politykami, z prawnikami, z nauczycielami. Bóg i Jego Słowo ma bardzo wiele wspólnego z wirusami, z restrykcjami itd., itd. Tak długo jak chrześcijanie są obecni, ale milczą, traktując Jezusa jako lokalne bóstwo zamknięte w getcie Kościoła, tak długo jesteśmy, słuchajcie, bezpieczni i uważani za niegroźne oszołomy, które tam sobie pomodlą się, wypiją wino, zjedzą chleb. Ale kiedy mówimy, tu się wyposażamy, tutaj Jezus karmi nas, tutaj Jezus nas umacnia, ale potem wychodzimy. Tu walczymy o świat. Tu walczymy o duszę. Niektórzy mają dwie wątpliwości związane z panowaniem Jezusa dzisiaj. Tak mówimy, to o czym mówię, to jest, powiedziałbym, bardzo oczywiste twierdzenia Pisma Świętego. Jezus objął panowanie, Jezus zasiadł po prawicy Ojca, ale musimy być uczciwi i tutaj poruszyć dwie wątpliwości z tym związane. Czy Jezus panuje obecnie naprawdę? I są dwie wątpliwości. Czyli jeżeli zajęcie tronu po prawicy Ojca oznacza panowanie Jezusa nad światem, pierwsze pytanie brzmi, dlaczego w świecie jest tyle zła? Skoro Jezus panuje, skoro Jego królestwo zostało rozpoczęte, dlaczego na świecie jest grzech wciąż? Czy to nie jest kiepskie panowanie? To jest pierwszy zarzut. Odpowiedź brzmi, pomyślcie o analogii na przykład z Izraelem w Starym Testamencie. Bóg jest Panem i Królem Izraela. Ale to nie oznaczało, że był to wspaniały, uporządkowany, bezgrzeszny naród. Nie. Historia Izraela to jest historia wielu grzechów, zła, bałwochwalstwa, cudzołóstwa. A jednak Biblia jasno mówi, że Jahwe jest ich królem. I w odniesieniu do panowania Jezusa i w kontekście grzechu, który wciąż ma miejsce, myślę, że pomocny jest fragment z listu do Hebrajczyków, 2:8. Czytamy takie słowa. Wszystko poddałeś pod stopy Jego. Czyli Ojciec poddał wszystko pod stopy Syna. A poddawszy Mu wszystko, zobaczcie, wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Nie ma takiej rzeczywistości, która nie jest poddana Synowi. To jest pierwsza część, ale druga część tego wersetu mówi tak. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że wszystko jest Mu poddane. Jeszcze tego nie widzimy. To panowanie ma miejsce. Jezus jest aktywny, Jezus działa, Jezus przemienia świat, ale nie wszędzie, nie zawsze naszymi fizycznymi oczami, nie zawsze widzimy to. kiedy mówimy, że Jezus objął panowanie nad Kościołem, ale i nad światem również, nie mówimy w ten sposób, że wszyscy na świecie uznają panowanie Jezusa. Mówimy, że to panowanie Jezusa uznaje Kościół, uznają ludzie wierzący, ale mówimy też, że powinien uznawać wszelki język, to panowanie powinno rozpoznać wszelkie kolano, które się powinno ugiąć przed królem. Wszyscy królowie ziemscy powinni pocałować syna, jak mówi psalm. Kiedy tego nie robią, to nie oznacza, że Jezus nie panuje, że Jezus nie jest królem nad nimi. Oznacza to raczej, że zbuntowane narody nie czynią swojej powinności, nie rozpoznają autorytetu ponad sobą, co wyjaśnia ich bunt, pychę, samowolę. Czyli owszem, w świecie jest wiele zła. W świecie jest wiele zła, ale to nie sprawia, to nie powoduje, że Jezus nie króluje. Problemem nie są rządy Jezusa. Problemem jest istnienie ruchu zbuntowanych serc. Ale idąc dalej, władza Jezusa wcale to nie jest tak, że władza Jezusa że jest całkowicie niezauważalna. Jezus przemienia stopniowo świat, przemienia ciebie, przemienia narody. Zobaczcie, pod względem ilości wierzących, ilości wspólnot chrześcijańskich, zobaczcie, jak mocno chrześcijaństwo, wieść o Chrystusie wywarła wpływ. Świat zupełnie, dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu, jest zupełnie innym miejscem niż 2000 lat temu. Słuchajcie, nie chcielibyście się przenieść, nie chcielibyście wsiąść teraz w wehikuł czasu i przenieść się na to miejsce, dokładnie na to miejsce 2000 lat temu. Nie chcielibyście tego robić. I to nie mam na myśli, tego, że nie mielibyście internetu. Mam na myśli barbarzyństwo, mam na myśli okrucieństwo, bezwstyd na widoku publicznym, przelew krwi, wszystko akceptowane na widoku publicznym. Czyli panowanie Jezusa uwidacznia się w rosnącym kościele, w przemienianym życiu człowieka, przemienionych małżeństwach, przemienionych rodzinach i przemienionej kulturze. Druga wątpliwość, która dotyczy tego, czy Jezus rzeczywiście panuje dzisiaj, ona jest związana ze sceną kuszenia Jezusa na pustyni, kiedy szatan pokazuje wszystkie królestwa świata Jezusowi, mówiąc, to wszystko ci oddam, tylko złóż mi pokłon. I tutaj argumentuje się czasami, skoro szatan obiecał wszystkie królestwa świata Jezusowi w zamian za oddanie pokłonu, to znaczy, że szatan jest właścicielem owych królestw. Czyli szatan jest panem tego świata i on po prostu mógł tym rozporządzać, oddać Jezusowi co chce w zamian za pokłon. No odpowiedź jest taka, szatan obiecał Jezusowi królestwa tego świata, ale nie jako ich właściciel, nie jako ich stwórca, ale jako ich uzurpator, jako uzurpator i złodziej. Tak? Ktoś kradnie na rynku radio magnetofon i obiecuje komuś, słuchaj, dam ci radio magnetofon w zamian za to, że zrobisz 10 pompek. To możesz obiecać, tylko że to nie jest jego własność. Po drugie, ten stan uzurpatorskiego posiadania przez diabła wszystkich narodów, on trwał do czasu. Dlatego, że Jezus poprzez swoje dzieło, poprzez dzieło krzyża i zmartwychwstanie odebrał to, co diabeł zawłaszczył. Czyli ten stan, on jeszcze trwał. Kiedy Jezus był na ziemi, diabeł jako uzurpator mógł rzeczywiście, on trzymał w niewoli, można powiedzieć, wszystkie królestwa i wszystkie narody poza jednym, poza Izraelem. Tak, był jeden naród, który był pod światłem Bożym, natomiast wszystkie inne narody były w ciemności, zwiedzione przez diabła. Czyli sytuacja, kiedy szatan trzymał w niewoli grzechu wszystkie królestwa poza jednym, ona trwała jeszcze ten krótki czas, ta sytuacja trwała jeszcze w trakcie kuszenia Jezusa na pustyni, ale Jezus, czytamy w listach, zniszczył moc diabła tak, iż diabeł nie może już zwodzić narodów. I mam, kiedy czytamy, że diabeł już nie może zwodzić narodów, nie mamy na myśli tego, że wszystkie narody już będą po prostu bezgrzeszne. Mamy na myśli to, że diabeł nie jest w stanie powstrzymać zwycięskiego pochodu Ewangelii pośród narodów. Ewangelia od czasów krzyża i zmartwychwstania dociera w skuteczny sposób do wszystkich narodów. W Księdze Apokalipsy w 20 rozdziale czytamy takie słowa. Wrzucił go do otchłani, czyli czytamy o dziele Bożym, że wrzucił diabła do otchłani, zamknął ją, położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Tutaj oczywiście komentatorzy dyskutują, o co chodzi z tym na 1000 lat. Myślę, że znaczenie 1000-letniego królestwa w Księdze Apokalipsy jest, myślę, że powinno być dla nas jasne, że liczba 1000 jest liczbą pełni, nie dosłowny 1000 lat, ale liczbą pełni, czyli Królestwo Boże zapoczątkowane przez Jezusa, to 1000-letnie królestwo zapoczątkowane przez Jezusa oznacza powstrzymanie działania diabła, aby nie zwodził już narodów. I to się dzieje w tej chwili. Diabeł jest jak pies na łańcuchu. Potrafi chapnąć, potrafi zrobić wiele krzywd, potrafi uczynić wiele zła, ale tylko w takim zakresie, w jakim trzyma go łańcuch. A długość tego łańcucha określa Bóg. Czyli diabeł nie jest do końca, nie jest jeszcze wrzucony do jeziora ognia, ale jest związany, jest w mocny sposób powstrzymany i rozbrojony. W taki sposób o dziele Jezusa mówi Paweł w liście do Kolosan, że Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Jezus rozbroił diabła. Zwyciężył diabła. Czas przeszły. Teraz sam Jezus w Ewangelii Jana mówi, teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Teraz, poprzez dzieło Chrystusa, szatan, uzurpator, bezprawny władca tego świata będzie wyrzucony. Czyli opowiadając Ewangelię, mówimy, Jezus zwyciężył, Jezus panuje i ewangelizacja nie jest procesem udzielania Jezusowi autorytetu. Na zasadzie, hej, jeśli chcesz, uczyń Jezusa Panem. Ukoronuj Jezusa w swoim życiu. Nie, ewangelizacja jest procesem ogłaszania autorytetu, który Jezus już posiada. I stało się to właśnie w dniu, kiedy wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. I tutaj, głosząc Ewangelię jako chrześcijanie, mamy do wyboru jedno z dwóch podejść. Pierwsze podejście, dosyć częste w ewangelicznych kręgach, mówi tak. Jezus panuje tylko tam, gdzie pozwoli mu na to człowiek. Dlatego Jezus nie zakazuje zabijania, kradzieży, rozwodów tym, którzy nie uznają Jego władzy. Czyli przychodzą na przykład do mnie ludzie niewierzący i pytają, pastorze, czy mogę rozwieść się ze swoją żoną? I słuchajcie, niektórzy wierzący bracia odpowiedzieliby, a jakie to ma znaczenie? Ty Boga nie masz w sercu, więc panowanie Jezusa jakby nie sięga tutaj twojego życia. Po prostu rób, co chcesz. Ty żyjesz w grzechu, więc to, czy się rozwiedziesz ze swoją żoną, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo ty musisz się najpierw narodzić na nowo. Ty musisz się nawrócić. Ale odpowiadamy nie. Jezus zakazał. Jezus powiedział nie. Niech mąż nie odchodzi od żony i vice versa. I to jest przykazanie, które dotyczy również niewierzących. Przychodzi człowiek, kobieta niewierząca i mówi, pastorze, czy mogę dokonać aborcji? Nie. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, nie zabijaj. Ale są tacy, którzy powiedzieli, ale to jakie to ma znaczenie? Ona przecież nie wierzy w Jezusa. Ona nie rozpoznaje autorytetu Jezusa i to, że Jezus powiedział jej, nie zabijaj. Więc niech robi, co chce. Nie. Nie wolno. Dlatego, że jeżeli to zrobi, popełni grzech zabójstwa, odpowiada przed Bogiem. Czyli niestety są tacy nasi drodzy bracia, którzy by powiedzieli niewierzącym, że Jezus pozwala niewierzącym na zło do czasu, kiedy tenże człowiek uzna go jako Pana i Zbawiciela. Do tego czasu nie ma zupełnie znaczenia, jaką żyje i co robi. Drugie podejście mówi, że Jezus jest królem królów, jest stwórcą życia, jest Panem życia i śmierci, Dlatego oznajmił w swoim słowie, że nikomu nie wolno kraść, nikomu nie wolno zabijać, nikomu nie wolno opuszczać męża i żony, nawet tym, którzy nie są chrześcijanami. Oczywiście nie chrześcijan, wola Jezusa obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Oczywiście wiemy o tym. Nie zaskakuje nas to. Ale właśnie dlatego mówimy o buncie człowieka. Dlatego mówimy o mierze i grzechu. Dlatego mówimy o sądzie Bożym i o konieczności nawrócenia. Jeżeli przykazania Jezusa nie obowiązywałyby niewierzących, wówczas nie są winni złamania jakiegokolwiek przykazania. Nie są grzesznikami. Tak? Jeżeli prawo Kolumbii mnie nie obowiązuje, mnie obowiązuje prawo naszego kraju, Polski. Jeżeli prawo Kolumbii mnie nie obowiązuje, to nie jestem winny złamania prawa Kolumbii. Jeżeli władza Jezusa i prawa Boże nie dotyczą niewierzących, to nie są winni złamania prawa Bożego. Nie potrzebują nawrócenia. Nie są grzesznikami. Nie są przestępcami Bożego prawa. Ale Biblia mówi, władza Jezusa rozciąga się nad wszystkimi, dlatego mówimy, że są wierzący i są niewierzący. Są przyjmujący Go i odrzucający Go. Są chrześcijanie i niechrześcijanie. I często bywa tak, że świat nie wierzy, że Słowo Jezusa ma cokolwiek wspólnego z ich życiem, dlatego że czasami też jako Kościół ukazujemy, że to jest też nasze podejście. Głosimy Jezusa jako Pana naszego serca i osobistego doświadczenia. Mówimy, Ty też uczyń Jezusa Panem swojego serca. Prosimy Cię o to. Ale to nie jest do końca poselstwo biblijne. Biblia nie mówi, że Ty coś musisz zrobić z Jezusem. Że Ty Go musisz gdzieś posadzić, przenieść, włożyć do swojego serca. Biblia mówi przede wszystkim, Ty masz zrobić coś ze sobą. Nie z Jezusem. Masz zaufać Jemu. Masz oddać swoje życie Jemu. Bo On jest Panem. On objął panowanie. On czuwa nad Twoim krokiem, Twoim życiem. On Cię stworzył. On Cię ukochał. Nic nie dzieje się bez Jego przyzwolenia w Twoim życiu. Nie musisz Go czynić żadnym Panem, bo nie masz takiego autorytetu, żeby Go czynić Panem. On jest Panem. To Ojciec Go ukoronował, nie Ty. Ty natomiast powinieneś ugiąć przed Nim kolana, nawrócić się ze swojego grzechu i po prostu rozpoznać to panowanie Jezusa. Nie uczynić Go Panem. Dostrzec, że On jest Panem. Kilka myśli podsumowując to, o czym powiedzieliśmy, szukając też zastosowania w naszym życiu. Po pierwsze, skoro Jezus objął panowanie, wówczas to, co się dzieje w Twoim życiu, ale też w świecie, to, co się dzieje, jeśli chodzi o epidemię, wirusa i tak dalej, nic nie dzieje się poza Bożym planem. Nic nie dzieje się przypadkowo. Wierzymy w Bożą suwerenność, wierzymy w Bożą opatrzność. Dlatego zachowujmy spokój ducha, zachowujmy radość i pokój w Chrystusie. Nadal pracujmy, wychowujmy nasze dzieci, cieszmy się wspólnym czasem z małżonkiem, z rodziną. Dziękujmy za każdy poranek, za każdy posiłek. Ciesz się dobrą książką, wycieczką, podróżami, skokiem z bungee i tak dalej. Rób swoje. Posadź drzewo, a Bóg zdecyduje, czy będzie owocowało, czy jutro uderzy je piorunem. Ale to jest Jego rzecz. On może to zrobić, jak chce. My sadzimy, a On da wzrost albo ześle błyskawice. To jest Jego sprawa. Po drugie, bój się Boga, a nie będziesz musiał bać się nikogo innego. Chodź w wierze, a nie w strachu. Nie karm swoich obaw. Uważajmy, żeby nasze codzienne życie nie opanowały paranoje. Tak? Ostrożność nie jest tym samym, co obsesja. Mamy być ostrożni, ale nie dać się opanować paranoją i obsesją. Po trzecie, Jezus zasiadł na tronie, co oznacza, że odpoczął po swoim dziele. Oznacza to zwycięstwo, oznacza to happy end na końcu czasów, czyli kiedy się trwożysz w swoim życiu, to szybciutko weź książkę, tą książkę, szybciutko weź książkę i przeleć tutaj, na koniec tej historii, żeby przeczytać i żyli długo i szczęśliwie. Tak się, tak, parafrazując, tak się kończy Biblia. Tak się kończy każda dobra historia. Jeżeli oglądacie w gronie rodzinnym jakiś film i w środku historii nagle ktoś strzela do głównego bohatera i on pada na ziemię i twoje dziecko albo twoja żona są zatrwożeni, jak? Zginął? To wtedy zaspoileruj, powiedz spokojnie, będzie żył. Nie dzieje się nic złego. Będzie happy end. W ten sposób pomyślmy o naszej historii, że okej, okay, może tak się dziać, że ktoś będzie strzelał, w cudzysłowie, nie? Ale wtedy przypomnijmy sobie, jest happy end. Ta historia się kończy stwierdzeniem, znowu parafrazując Biblię, żyli długo i szczęśliwie na nowej ziemi, nowym niebie. Czwarta myśl. Kiedy siedzimy, spożywając wieczerzę pańską, przy stole pańskim, pomyślmy o tym właśnie w taki sposób. Możesz usiąść, możesz spożywać chleb i wino siedząc, odpoczywając, bo Jezus usiadł i odpoczął, bo Jezus zwyciężył, to możesz też usiąść, możesz odpocząć, możesz z wielkim komfortem duszy jeść i pić. Po dziele Jezusa nie tylko On zasiadł na tronie i odpoczął, ale Ty możesz odpocząć w Nim. On jest naszym odpocznieniem. Przedostatnia rzecz. Nie znamy jutra, ale Bóg zna jutro. Dlatego ufajmy Jemu. Nie w tym, że problemy z dnia na dzień znikną. Takiej obietnicy nie mamy. Mamy natomiast inną obietnicę. Ufajmy Bogu, że On nie zniknie z naszego życia pośród problemów. Nie wiemy, kiedy zniknie wirus, nie wiemy, kiedy znikną restrykcje, ale wiemy, że nie zniknie Bóg. Nie znamy jutra, ale wiemy, że Bóg już tam jest. Więc możesz bez obaw pomyśleć o jutrze, jeżeli żyjesz blisko Boga. I to jest też, no dla mnie to jest taka duża pociecha, że życie z Bogiem to jest przygoda. A co to oznacza przygoda? Przygoda oznacza wędrówki pośród gór, czasami oznacza wspinaczkę. Czasami jest to wędrówka w spiekocie gdzieś tam na pustkowiu. Czasami to jest wędrówka pośród pięknych kwiatów na łące. Czasami to jest wędrówka pośród dzikich bestii, a czasami pośród kochanych bestii, jak niektóre psy na przykład. To jest czasami wędrówka pośród wodospadów albo gradu, pośród urwisk, albo czasami pośród pięknego nieba rozgwieżdżonego wieczorem, w nocy. I słuchajcie, to jest życie z Bogiem. Tak to wygląda. Czasami idziesz pośród gradu i burz, a czasami idziesz pośród zachodzącego słońca. I słuchajcie, nie chcemy tego zamienić na bezpieczną i nudną wędrówkę płaskim chodnikiem pośrodku niczego. To nie jest życie z Bogiem. Tak to nie wygląda. I ostatnia myśl. Obecny sezon przypomina nie tylko o konieczności mycia rąk, ale też o konieczności obmycia serc. Niestety ciągle, to już trwa od roku, ciągle o tym zapominamy jako narody. Naszym prawdziwym problemem jest wirus grzechu, a jedynym lekarstwem jest krew Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia grzeszników. I to powinniśmy ogłaszać. Nie tylko, hej, umyj ręce, zdezynfekuj ręce, zdezynfekuj serce. Obmyj serce krwią Jezusa. To jest Twój prawdziwy problem. Pomódlmy się. Panie, Twoje przykazanie daje, tak jak psalm mówi, daje rozum, a znać Ciebie to jest życie wieczne. I dziękujemy Tobie za to, że dajesz nam się poznać poprzez Twoje słowo, poprzez dzieło Twojego stworzenia, poprzez różne sytuacje, okoliczności, ludzi, których stawiasz na naszej drodze. Pragniemy, Panie, aby Twoje słowo, Twoja mądrość nas przemieniało, usuwało ciemność, grzech, nieposłuszeństwo. Ty, Panie, przenikaj nas światłem Twojego słowa, abyśmy we wszystkim upodabniali się do naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.